Otwórzmy pierwszą księgę Mojżeszową, rozdział 19. I przeczytam fragmenty od pierwszego wersetu do 29. Pod wieczór przyszli dwaj aniołowie do Sodomy, a Lot siedział w bramie Sodomy. Gdy ich Lot ujrzał, powstał, by wyjść na ich spotkanie. I pokłonił się aż do ziemi i rzekł: proszę panowie moi, wstąpcie do mnie sługi waszego i przenocujcie, umyjcie nogi wasze, a wczesnym rankiem wstaniecie i możecie pójść drogą swoją. I odpowiedzieli: nie będziemy nocowali na dworze. Lecz on, będziemy nocowali na dworze. Tak? Lecz on bardzo nalegał na nich, wstąpili więc do niego i weszli do domu jego. A on wyprawił im ucztę, upiekł prześniki i jedli. Zanim się położyli, mieszkańcy miasta, mężowie Sodomy, od najmłodszego do najstarszego otoczyli dom, cała ludność z najdalszych stron. Wywołali Lota i rzekli do niego: gdzie są ci mężowie, którzy przyszli do ciebie tej nocy? Wyprowadź ich do nas, abyśmy z nimi poigrali. Wtedy Lot wyszedł do nich, do bramy, zamknął drzwi za sobą i rzekł: bracia moi, proszę, nie czyńcie nic złego. Oto mam dwie córki, które jeszcze nie poznały mężczyzny. Wyprowadzę je do was, a wy czyńcie z nimi, co wam się podoba. Tylko tym mężom nic nie czyńcie, bo weszli pod cień strzechy mojej. Ale oni odparli: idź precz. I mówili: jeden jedyny przyszedł tu jako przybysz, a teraz chce być sędzią. Postąpimy z tobą gorzej niż z nimi. Potem bardzo napierali na tego męża, na Lota, i podeszli aż, aby wyłamać drzwi. Ale owi mężowie wysunęli ręce swoje i wyciągnęli Lota do domu, a drzwi zamknęli. A mężów, którzy byli u drzwi domu, od najmłodszego do najstarszego, porodzili ślepotą, także daremnie się trudzili, by znaleźć drzwi. Wtedy mężowie ci rzekli do Lota: kogokolwiek masz tu jeszcze w tym mieście, zięciu, synów lub córki oraz wszystko, co do ciebie należy, wyprowadź z tego miasta. Zniszczymy bowiem to miejsce, gdyż głośna jest na nich skarga przed Panem i posłał nas Pan, abyśmy je zniszczyli. Wyszedł tedy Lot i powiedział zięciom swoim, którzy mieli pojąć jego córki za żony, mówiąc: stańcie, wyjdźcie z tego miasta, bo Pan zniszczy to miasto. Ale zięciom wydawało się, że żartuje. A gdy zeszła zorza, przynaglali aniołowie Lota, mówiąc: wstań, weź żonę swoje, dwie córki, które się tu znajdują, aby się nie zginął wskutek winy tego miasta. Lecz gdy się ociągał, wzięli go owi mężowie za rękę i żonę jego za ręce i obie córki jego za ręce, bo Pan chciał go oszczędzić, i wyprowadzili go i pozostawili poza miastem. A gdy ich wyprowadzili poza miasto, rzekł jeden: ratuj się, bo chodzi o życie twoje. Nie oglądaj się za siebie i nie zatrzymuj się w całym tym okręgu. Uchodź w góry, abyś nie zginął. A Lot rzekł do nich: nie, panie, oto sługa twój znalazł przychylność w oczach twoich i okazałeś wielką łaskę wobec mnie, zachowując mnie przy życiu, lecz ja nie zdążę ujść w góry, zanim mnie nie dosięgnie nieszczęście i umrę. Oto jest miasto w pobliżu, do którego mogę uciec. Jest ono małe. Pozwól mi, proszę, tam uciekać. Choć jest ono małe, w nim ocalę życie. I rzekł do niego: oto i w tej sprawie biorę wzgląd na ciebie. Nie zniszczę tego miasta, o którym mówiłeś. Schron się tam szybko, bo nie mogę nic uczynić, dopóki tam nie wejdziesz. Dlatego to miasto nazywa się Soar. Gdy słońce zeszło nad ziemią, Lot wszedł do Soaru. Wtedy Pan spuścił na Sodomę i Gomorę deszcz siarki i ognia, sam Pan z nieba, i zniszczył owe miasta i cały okrąg i wszystkich mieszkańców owych miast oraz roślinność ziemi. Lecz żona Lota obejrzała się za siebie i stała się słupem soli. Abraham zaś, wstawszy wcześnie rano, udał się na to miejsce, gdzie stał przed Panem. I spojrzał na Sodomę i Gomorę i na całą tę okolicę, ujrzał, że dym znosi się z ziemi, jak dym z pieca. A Bóg, niszcząc miasta tego okręgu, wspomniał na Abrahama i ocalił Lota od zagłady, gdy zniszczył miasta, w których mieszkał Lot. To troszkę sobie obniżę. I wiecie co? Mam jakieś problemy techniczne. Kiedy czytam tą historię, to tak oczyma wyobraźni mam wrażenie, jakbym oglądał jakiś film. Tak jakby to był jakiś scenariusz, Film katastroficzny, trochę jest tam sensacji, trochę jakby widać tą akcję, która się dzieje. Do końca ta cała historia trzyma czytelnika w napięciu. I kiedy tak myślę sobie, to ktoś mógłby jeszcze ujrzeć inne gatunki, jakąś fantastykę, elementy fantastyki, jakieś baśni. Ktoś, kto bardzo w taki sposób naturalistyczny, że tak powiem, podchodzi do tematu. Ale pomimo tego, że tak to wygląda, to nie jest to film. Nie jest to coś, co jest fikcją, ale coś, co wydarzyło się naprawdę. Coś, co miało miejsce. I to w jakiś sposób też jest jakby takim lustrzanym odbiciem tego, co my mamy w naszym życiu. Ten scenariusz, który widzimy tutaj, on w jakiś sposób też rozgrywa się w naszym życiu. I gdybyśmy tak uważnie przyjrzeli się temu ustępowi Pisma, to bylibyśmy w stanie zestawić swoje życie jakby z którymś z tych bohaterów. Dlatego, że chcemy czy nie chcemy, czy jesteśmy wierzący czy niewierzący, każdy z nas, każdemu z nas życie układa w pewien sposób, tak, że tak powiem, spontanicznie scenariusz dla naszego życia. A my możemy zadecydować o tym, jaką postawę obierzemy, w jaką rolę, w jakiej roli chcielibyśmy zagrać. Dlatego, że każdy z nas bierze udział w tym wydarzeniu poniekąd. I zanim jeszcze przejdę do jakby omówienia i przybliżenia każdej z tych postaci, to cofnę się rozdział do tyłu, żeby powiedzieć o tym, o tych mężach, którzy przyszli właśnie do Sodomy i Gomory. Oni co prawda udawali się do Sodomy i Gomory, ale jeszcze po drodze odwiedzili Abrahama. I Biblia mówi o tym, że to byli słudzy Boży. Słudzy Boży, którzy przybrali postać ludzką. I rzeczywiście było tak w dawnych czasach, że ludzie często goszcząc innych u siebie, nie wiedzieli o tym, że aniołów gościli. Tak powiada Pismo. I w tym przypadku właśnie myślę, że Biblia odnosi się chociażby do tego ustępu Pisma. I ja widzę, że to sam Bóg z nieba przychodzi przychodzi najpierw do Abrahama, a później zmierza do Sodomy. I widzę Boga, który zainteresowany jest dwoma sprawami. Po pierwsze, po to, żeby przyjść do człowieka pobożnego, uniżonego, w tym przypadku przyszedł do Abrahama, aby obwieścić mu dobrą nowinę o tym, że dokładnie za rok wypełnią się obietnice, które Bóg złożył mu już wcześniej. Bo dokładnie za rok o tej porze miał mieć syna. Miał mu się urodzić syn z niepłodnej żony, z martwego łona. I my dzisiaj jakby wiemy, że to jest Izaak, który był potomkiem czy tam pradziadkiem Jezusa. I Bóg obiecał Abrahamowi, że to błogosławieństwo, które na nim spocznie, że właśnie z tego Izaaka powstanie wielki naród, a błogosławieństwo, które jakby należy się właśnie jemu, Bóg wyleje również na inne narody. I my wiemy, że wypełniły się słowa Pisma, słowa Boga skierowane do Abrahama, dlatego że wypełniło się to wszystko w osobie Jezusa Chrystusa. To błogosławieństwo abrahamowe stało się naszym udziałem w Jezusie Chrystusie. I kiedy Bóg przyszedł do Abrahama, to zawarł z nim przymierze. Te przymierze było uwarunkowane tym, że Abraham miał trwać w tym przymierzu, tak, z Bogiem, w społeczności z Bogiem. Bóg mówił, trwaj w społeczności ze mną. Bóg go wybrał, ponieważ przyszedł do niego z powodu grzechu. Dlatego, że grzech od początku, jak czytamy już w pierwszej księdze Biblii, jest główną przyczyną zerwania naszej więzi z Bogiem. I wszelkie działania Boże od momentu upadku w Edenie aż do ery Chrystusa była próbą konserwacji tego świata przed totalnym zepsuciem. I dlatego Bóg był zainteresowany tym, żeby to zmienić. I przyszedł do Abrahama i dał mu wspaniałe obietnice, ale powiedział mu, ale jest napisane tak, że wybrałem go bowiem, aby nakazał synom swoim i domowi swemu po sobie strzec drogi Pana, aby zachowywali sprawiedliwość i prawo, tak iżby Pan mógł wypełnić względem Abrahama to, co im powiedział. Także widzimy, że obietnice złożone Abrahamowi były uwarunkowane tym, czy Abraham będzie chciał być wierny i posłuszny Bogu. Być wierny i posłuszny Słowu Bożemu. I wiecie, Pismo Święte mówi, że my, jako chrześcijanie, zostaliśmy obmyci drogocenną krwią Chrystusa. Z czego? Nie wiem, czy pamiętacie. Zostaliśmy oczyszczeni drogocenną krwią Chrystusa z marnego postępowania naszego. Kiedy Bóg przychodzi do naszego życia, to On jest zainteresowany tym, żeby zmieniać nasze życie, żeby je przekształcać, zmieniać nasze myślenie, odnawiać. I kiedy przychodzimy do Boga w wierze i prosimy, żeby On stał się naszym Panem naszego życia, to Jego krew oczyszcza nas z wszystkich grzechów, które popełniliśmy. I daje nam nowy początek. Daje nam nowy początek, daje nam wszystkie narzędzia, daje nam Ducha Świętego, daje nam swoją łaskę do tego, żebyśmy mogli prowadzić nowy styl życia. Zupełnie inny niż prowadziliśmy do tej pory, zupełnie inny niż jak ten, którym żyje ten świat. I dlatego Bóg jest przede wszystkim zainteresowany zmianą człowieka. Słyszy się często takie hasła, przyjdź do Boga takim, jakim jesteś. Jest w tym prawda, ale też jest druga część tej prawdy, że oczywiście przychodzisz do Boga, Bóg przychodzisz takim, jakim jesteś, ale nie po to, żebyś takim pozostał. Bóg chce ciebie zmienić i On chce cię ukształtować i upodobnić do swojego Syna Jezusa Chrystusa. I nasze przymierze, które zawarliśmy z Bogiem przez Jezusa, jest też, że tak powiem, uwarunkowane. Bo kiedy my zdecydowaliśmy się, że Bóg jest Panem naszego życia i przebaczył nam wszystkie nasze grzechy, to znaczy, że ja zdecydowałem się teraz, żeby prowadzić nowy styl życia według tego, jak On tego chce. I moim zadaniem jest, jako ucznia Chrystusa, poznawać wolę mojego Pana, odkrywać to, kim, co jest miłe Jego sercu. I Bóg właśnie, tak jak mówię, przychodzi najpierw do człowieka, aby rozprawić się z grzechem w jego życiu, ale też zmierza do Sodomy już nie po to, żeby się rozprawić z grzechem w życiu człowieka, ale żeby rozprawić się z grzesznikami. I my musimy któryś z tych dwóch opcji zadecydować, któryś z tej opcji. I ja zakładam, że jak my tu jesteśmy i zdecydowaliśmy się za Chrystusem, to jednoznacznie powiedzieliśmy Bogu tak, że ja będę naśladował Chrystusa, będę szedł krok po kroku i uczył się od Niego, będę się przemieniał, będę się przekształcał z pomocą Jego Ducha Świętego, z pomocą Jego łaski. I chciałbym przejść już teraz do tego naszego fragmentu. Widzimy, historia zaczyna się, kiedy owi posłańcy przychodzą do Sodomy, a Lot siedzi u bramy. I co jest ciekawe, kiedy Lot ujrzał ich, wyszedł im naprzeciw. wyszedł im naprzeciw i prosił ich, aby oni u niego zagościli. I to jest bardzo ciekawe. Niektórzy mogliby się w tym upatrywać tego, że było to coś kulturowego, zwyczajowego i że tak należało postępować z przychodniami. Ale ja wierzę, że Lotem kierowało coś innego. Że to był człowiek, który uwierzył w Boga Abrahamowego. On był, jakby u jego boku, razem wędrowali, później się oddzielili i Bóg Abrahamowy jakby był tym, któremu chciał służyć, za którym chciał podążać. I to, co zrobił Lot, było wyrazem bardziej jego oddania się Bogu. On, kiedy zobaczył ludzi strudzonych, zmierzających do miasta, wyszedł im naprzeciw ich potrzeb. By zaspokoić ich głód, by mogli u niego się skryć pod jego dachem, w cieniu, odpocząć, by się posilić, ale też wiedział, że gdyby zostali oni w tym mieście, w Sodomie, to nie przetrwaliby do rana. Z powodu zła, które tam się szerzyło. Dlatego zaprosił ich do domu. Oni zdecydowali się, weszli i spożyli z nim posiłek. I myślę sobie o tym, że to są bardzo ważne rzeczy też dla nas, wskazówki. Dlatego, że Jakub, kiedy on mówi o wierze, to mówi, że nasza wiara jest bardzo uzależniona od tego, jaki mamy stosunek do innych ludzi. I jeżeli mówimy, że miłujemy Boga, nie miłujemy brata, Jan też mówi, to o jakiej my wierze wtedy mówimy. I Jakub, on jakby pokazuje, że wiara, jeżeli mówimy, że wierzymy, tak, a nie mamy uczynków, ona jest martwa. I mówi to w kontekście takiej sytuacji, że coś znajduje się w zasięgu naszego wzroku, w zasięgu naszych możliwości, a my jakby nie reagujemy i jesteśmy skoncentrowani tylko na samym osobistym rozwoju, to taka wiara nie jest tą wiarą biblijną. On pokazuje, że wiara współdziała z uczynkami, przez uczynki stała się doskonała. Dlatego to jest bardzo ważny element naszej wiary i to świadczy też o sprawiedliwości w życiu Lota, że był człowiekiem sprawiedliwym. I kiedy tak, wracając do historii, kiedy razem siedzieli, spożywali ten posiłek, pod jego dom podeszli mieszkańcy Sodomy. Nawet ludzie z okręgu przyszli. Ten grzech był tak silny i tak byli chętni do grzeszenia, że przyszli z różnych stron, z bardzo daleka i otoczyli dom Lota, chcąc, żeby ten wydał ich owych mężów, aby mogli z nimi przeprowadzić na nim homoseksualny gwałt. I to, co zrobił Lot w całej sytuacji, to wyszedł do nich i powiedział: nie czyńcie tak, bracia moi. Nie czyńcie tego zła. I zaproponował im zupełnie coś innego. Powiedział, że zamiast tych mężów ja wydam wam moje córki. I kiedy my dzisiaj byśmy czytali z perspektywy właśnie ludzi odrodzonych, znających Pismo Święte, znający Chrystusa i rozumiejącym bardziej te przymierze, to byśmy wrzucili do Lota razem do worka z tymi wszystkimi złymi ludźmi, którzy tam byli. Dlatego, że jego negocjacja wydawała się być bardzo niemoralna. Ale my musimy sobie zdawać sprawę z tego, że nas między Lotem a nami dzieli nas kilka tysięcy lat różnicy. I musimy zdawać sobie sprawę z tego, że tamto właśnie był taki zwyczaj. Do dzisiaj jeszcze w tej kulturze wschodniej też pozostaje taki zwyczaj, że ten, który znajdzie się pod moim dachem, ma pełne schronienie i pełne bezpieczeństwo. I honor, kodeks taki, że tak powiem, kodeks ludzki, zakładał, że ochrona tych ludzi, honor własnego domu jest ważniejszy ponad wszystkie inne wartości. I Lot na swój sposób zastosował się tak, jak najlepiej mógł. I oferował, to co on zrobił, to on oferował tym ludziom coś bardziej cennego niż nawet swoje życie. On chciał oddać swoje córki, które były dziewicami. Ja nie chcę usprawiedliwiać Lota, ale chodzi mi tylko o to, żeby móc zobaczyć. Widzę, że jego intencje były dobre, choć jego wybór był niewłaściwy, jego decyzja. Dlatego, że trudna była sytuacja, trudna też była decyzja i takie było prawo, tego kraju. Ale gdyby Lot rzeczywiście był niesprawiedliwy, to Bóg by go stamtąd nie wyprowadził. To nie było tak, że Abraham na plecach, że Lot na plecach Abrahama się stamtąd wydostał. Że dlatego, że Abraham wierzył, a Bóg wysłuchał względu na Abrahama. Co Pismo Święte mówi na temat Lota? Chciałbym, nie wiem, możecie tego nie otwierać. 1 Piotra, 1 rozdział, 18-19 werset mówi tak. Przepraszam, to nie. 2 Piotra, 2-6. Miasta Sodomy i Gomorę spalił do cna i na zagładę skazał jako przykład dla tych, którzy by mieli wieść życie bezbożne. Natomiast wyrwał sprawiedliwego Lota, udręczonego przez rozpustne postępowanie bezbożników, gdyż sprawiedliwy ten, mieszkając między nimi, widział bezbożne ich uczynki i słyszał o nich i trapił się tym dzień w dzień w prawej duszy swojej. I apostoł Piotr stawia Lota w gronie sprawiedliwych. On ukazuje go jako człowieka, który codziennie słyszał różne złe wieści. Słyszał o gwałtach, o mordach, o różnego rodzaju zwyrodnieniach, złych rzeczach, ale sam do tego ręki nie przyłożył. Dlatego, że chciał być wierny Bogu Abrahama. I Pismo mówi o tym, że Bóg spalił do cna ziemię Sodomy i Gomory. Dlaczego Bóg zgładził Sodomę i Gomorę? Z powodu grzechu. Musimy o tym wiedzieć, że Bóg nie zmieni swojego stosunku do grzechu. On dalej nie robi grzechu, ale kocha grzesznika. Tylko tu jest różnica. I Bóg spalił do cna. Dlaczego ogniem i siarką, a nie jakimś innym sądem? Dlatego, że jest to obraz nadchodzącego sądu Bożego, który objawi się właśnie w postaci jeziora ognia i siarki, w postaci Gehenny. I Słowo Boże mówi, że to miejsce jest przeznaczone dla szatana i jego zbuntowanych aniołów. Ale Pismo mówi, że do tego miejsca trafią również ci, którzy odwracali ucho od prawdy, którzy nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. I dlatego mówię, że w pewien sposób jesteśmy, idąc przez życie spontanicznie układając nasz scenariusz, my w pewien sposób bierzemy również ten udział, dlatego że My również zmierzamy do Królestwa Niebieskiego, do miejsca naszego zbawienia, ale jest również miejsce sądu, które przychodzi z powodu grzechu. Z powodu jakiego grzechu Bóg zniszczył Sodomę? My byśmy powiedzieli, że z powodu grzechu homoseksualizmu. I to częściowo tak, bo ja za chwilę powiem coś więcej. Dlatego, że w oczach Bożych grzech homoseksualizm jest grzechem. Nie tak jak obecnie dzisiaj się mówi. Biblia mówi o tym, że ci, którzy czynią takie rzeczy, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Nie mówi jakby o tym, jakby nie potępia orientacji, ale jakby sam czyn homoseksualny. Dlatego też Bóg mówi, że kto takie rzeczy czyni, Królestwa Bożego nie odziedziczy. Ale były też inne rzeczy, z powodu których Bóg dotknął Sodomę i Gomorę. Jeżeli otworzymy sobie Księgę Ezechiela, 16 rozdział, 49 werset, tam jest napisane tak: oto winą Sodomy, twojej siostry, było to, wzbiła się w pychę, miała dostatek chleba i beztroski i spokój wraz ze swoimi córkami, lecz nie wspomagała ubogiego i biednego. Były wyniosłe i popełniały obrzydliwości przed obliczem moim. Dlatego usunąłem je, jak widziałeś. A więc były też grzechy wyniosłości, zachłanności i spokojnej beztroski. A ci ludzie, pomimo tego, że obfitowali w wielkie dostatki, widząc innych w potrzebie, woleli bardziej odpoczywać w swoim poczuciu bezpieczeństwa, w swoich granicach, nie wychodząc innym naprzeciw, jak to czynił Lot. Byli to ludzie skoncentrowani na swoim życiu. Jest to tak samo powodem zniszczenia Sodomy, jak właśnie z powodu grzechu homoseksualizmu. I tutaj jakby chcę podkreślić jeszcze ważną rzecz, że Bóg kocha tych ludzi, tak? Czy gejów, czy lesbijki, bo to niezależnie od płci. I tak samo są ludźmi, którzy są stworzeni na obraz i podobieństwo Boże. I Bóg tak samo ich kocha i tak samo ma dla nich zbawienie, o ile tylko chcą przyjąć swojego Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela. Jest wielu ludzi, którzy mają z tym problem, będąc nawet w kościołach, ale zdyscyplinowali się z pomocą Ducha Świętego i postanowili, że będą prowadzić życie czyste. I my powinniśmy też zachęcać takich ludzi do tego, do życia w uświęceniu, bez którego nikt nie ujrzy Pana. Także tak dla jasności, dla sprostowania. Co z zięciami Lota? Kiedy Lot przyszedł z posłaniem wiadomości, tak, o zbawieniu, z Ewangelią zbawienia, to oni to zignorowali. Podeszli do tego, po prostu potraktowali to jako żart, jako coś nieprawdziwego ogólnie to zignorowali. Wiecie, ostatnio byłem na ewangelizacji i rozmawiałem z jednym mężczyzną i on powiedział taką rzecz. Kiedy słuchał tej Ewangelii, która jest czytana, mówi tak: słuchaj, wiesz co? Mówi, ja przeczytałem całą Biblię. Ja przeczytałem Biblię od A do Z. Nie tylko to zrobiłem, ale przeczytałem też wszystkie komentarze. Pokaż mi jakiegoś jednego człowieka, który to zrobił. I on był dumny bardzo z tego powodu, że to przeczytał. ale widziałem jego taki sposób, jakby widziałem taką pewną ignorancję, że pomimo tego, że to przeczytał, jakby na jego życiu, jakby nie poddał swojego życia temu, by to słowo go korygowało, by go zmieniało. Chyba, że się mylę. Chciałbym się mylić, ale mogło być też i tak. Tym bardziej, że jego reakcja była taka, że nie za bardzo chciał rozmawiać i odszedł. Wiecie, ta ignorancja może się objawiać w różny sposób. I jeżeli chodzi właśnie o zięciów Lota, oni zginęli razem w tej Sodomie, w Sądzie Bożym, dlatego że nie przyjęli, nie potraktowali poważnie słów Boga. Czasami jest tak, że ludzie wybiórczo biorą pewne rzeczy, które są dla nich wygodne, ale to też jest pewną ignorancją wobec tego, co Bóg zamierzył. I kiedy Lot udał się w drogę, usłyszał słowa: nie odwracaj się wstecz i nie zatrzymuj się, abyś nie zginął. I taki był nakaz pański. Nie odwracaj się wstecz i nie zatrzymuj się, abyś nie zginął. I żona Lota nie zastosowała się do tych słów. Pomimo tego, że biegnąc drogą, bo aniołowie uchwycili ich i nakazali im biec, wkładać to w cały swój wysiłek, w pewnym momencie, kiedy zaczęły następować wybuchy, kiedy usłyszała, jak na ziemię spadały ogniste pociski, kiedy pod jej nogami trzęsła się ziemia, a łuna rozświetlała teraz wyraźnie jej drogę, to pomimo tego wszystkiego, gdzie powinna ostatkami sił wbiec do tej przystani, ona odwróciła się, żeby spojrzeć, czy Bóg rzeczywiście zniszczył całe miasto. Czy może nie oszczędził akurat tego skrawka ziemi, w którym mieszkała, tego domu, który tak bardzo miłowała, tego ogrodu, który tam pielęgnowała, który tak bardzo kochała i z którym tak była bardzo mocno związana. Myślała być może też o swoich zięciach i odwróciła się, by spojrzeć w tamto miejsce, dlatego że jej serce było tak przyklejone do tego świata, że nie dokończyła swojego biegu. I można spojrzeć na tą historię i widzimy w niej, że to był człowiek, który przyjął zbawienie. To był człowiek, który był w drodze, który był bliski i doszedł do, można powiedzieć, do samego końca, ale przed ostatnią przystanią zatrzymał się i wrócił w pewien sposób do tego, co było kiedyś. I również o niej czytamy, że nie mogła biec dalej, dlatego że zamurowało ją. Stanęła i Biblia mówi, że stała się słupem soli. Zginęła razem jakby z tymi wszystkimi, którzy zginęli w Sodomie, choć nie była na to przeznaczona. Ale dalej rozkaz pański skierowany do Lota brzmiał: uchodź w góry, aby się nie zginął. I teraz, kiedy Lot biegł, to, a podejrzewam, że wkładał w to cały wysiłek i nie był w stanie już biec, to teraz sługa pański, czy ten anioł, posłaniec Boży, mówi: biegnij w góry. I ja, wiecie co, widzę ciężki bieg Lota, nie? Jak on biegnie po prostu pod tą górę. Jak nie ma już sił i brakuje mu i myśli sobie, i widzę te jego myśli, że on nie da rady, że droga się robi stroma. Wiecie co, co roku zawsze przystępujemy, znaczy przystępowaliśmy, bo już nie jestem żołnierzem, do takiego biegu na 3 kilometry na czas. Były 4 konkurencje, a tam ta konkurencja była ostatnią. I wiecie, kto się do tego przygotowywał, to nawet mógł to pokonać z radością i mógłby biec dalej. Ja czasami miałem takie wybiegi na kilkanaście kilometrów, ale sobie spokojnie biegłem. Ale kiedy biegnie się na czas, kiedy człowiek nie jest przygotowany, to uwierzcie mi, ostatnie pół kilometra, to co się dzieje z ludźmi, to jest, a nie nieprzygotowanymi, to jest komedia, to jest komizm. Ale z drugiej strony, ten kto bieg ma to za sobą, to im współczuje. A ten kto ma biec jeszcze, nie wziął udziału w tym biegu, to po prostu masakruje się patrząc na to wszystko, bo wie, że sam będzie w takim stanie. I wiecie, oni biegną, ludzie biegną, wtedy różne rzeczy się dzieją, nie? Niektórzy idą, a niektórzy po prostu te nogi robią, co mają robić, wiecie, żeby dobiec, ale to jest, jakbym ich prześcignął zwykłym krokiem, tak? Człowiek ostatnimi siłami. Widziałem też takie rzeczy i to jest ciekawe, bo ci, którzy odbierali od nas te WF-y, nie przyczepiali się, jeżeli ktoś brał ich za rękę i pomagał im dobiec do końca. To tak czasami mi się przypominały takie sytuacje jak na filmach wojennych, gdzie jeden na drugiego walczy i próbuje go doprowadzić do samego końca. Ale myślę sobie właśnie o tym, że nogi Lota były ciężkie, a on miał biec jeszcze pod górę. I może być taka sytuacja w naszym życiu, że życie nam może płatać taki scenariusz, że mogą być rzeczy trudne, niewygodne i ciężkie. To mogą być sytuacje, to mogą być zgorszenia, które nas mogą spotkać, to mogą być jakieś załamania, sytuacje, to mogą być rozwody, to może być śmierć kogoś bliskiego. Może być to zdrada, może być nie wiem, co by jeszcze można było tutaj w to włożyć, ale to są rzeczy, które często przypominają górę. I wtedy człowiek myśli sobie, że on nie da rady już biec, że on jednak będzie rezygnował. Ale to, co zrobił Lot, to on zwrócił się do owych posłańców i powiedział, że on nie da rady, że on zginie, bo nie ma już sił. I poprosił ich, czy nie mogliby oni, skoro już raz mu okazali łaskę, posłać go do najbliższej miejscowości Soar, aby tam mógł uratować swoje życie. I aniołowie, posłańcy zgodzili się. I co jest ciekawe, możecie tego nie przyjmować, możecie to sami zbadać, ale kiedy Lot zawołał i poprosił o ratunek, o zbawienie, aby Bóg zaprowadził go do Saoru, zwrócił się do owych mężów Jahwe. A kiedy Abraham stał na górze i rozmawiał z jednym z tych posłańców, on również do niego zwracał się po imieniu Jahwe. Tych trzech mężów, którzy do niego przyszli, to był sam Bóg, który objawił się Abrahamowi. I kiedy patrzę na Lota, to myślę sobie, że dla Lota cały czas za rękę trzymał Jezus i Duch Święty. Oni razem go wspierali w tej wędrówce, w tej pogoni ku wieczności, ku wyzwoleniu. I wiecie co? Kiedy ja patrzę na to, o czym mówi Biblia, to dla mnie jasno i wyraźnie jest to, że my jesteśmy w drodze. My nie osiągnęliśmy celu. My biegniemy do tego celu. I ja życzę każdemu z was, życzę też sobie, abyśmy dobiegli do samych bram Królestwa Niebieskiego. Nie tylko tego wam życzę, ale i sobie, ale też tego, abyśmy weszli przez te bramy. Dlatego, że Biblia mówi, że wąska jest droga i ciasna jest brama. I niewielu przez nią wchodzi. Niewielu idzie tą drogą. Dlatego droga, w którą my się udaliśmy, w którym my rozpoczęliśmy swój bieg, nie jest drogą łatwą, ale z pomocą Ducha Świętego i z łaską Pana Jezusa jesteśmy w stanie osiągnąć cel. Kiedyś uczniowie nawet, zadziwieni, jak wąska była to droga, zapytali Pana Jezusa, któż w takim razie może być zbawiony? Jezus powiedział, u ludzi to rzecz niemożliwa, ale u Boga wszystko jest możliwe. Dlatego uchwyćmy się mocno Pana Boga i nie oglądajmy się wstecz. Ale biegnijmy niezależnie od tego, jakie trudności nas będą spotykać. Jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, o której chciałbym wspomnieć. Mianowicie o tym, że jeżeli jesteś osobą, która gdzieś jeszcze nie podjęła takiej decyzji, żeby pójść za Chrystusem, żeby brać udział w tym biegu, żeby biec do Królestwa Niebieskiego, to jest dzisiaj właśnie ten czas na to, abyś to załatwił z Bogiem. Jest pewna taka historia, bajka bardziej, o pewnym królu, który postanowił kiedyś zrobić ucztę dla wszystkich swoich poddanych w królestwie. I tam byli ludzie zamożni, ale też zwykli, prości, wieśniacy, ubodzy. I on postanowił zrobić taką potężną ucztę dla nich wszystkich. I to była bardzo dobra okazja dla tych, którzy byli przeciwnikami króla, żeby podczas tej uczty dokonać zamachu na nim. I kiedy książęta królewscy dowiedzieli się o tym, przyszli do króla, żeby go o tym powiadomić. A król powiedział, sprawy ważne jutro. I nie dopuścił do siebie nikogo. I tej nocy podczas tej uczty został zasztyletowany i jakby zginął w kałuży własnej krwi. Dlatego, że tak lekkomyślnie postąpił. A Słowo Boże daje nam możliwość zbawienia. Daje nam możliwość ratunku. I mówi do nas o tym, żebyśmy przyjęli ten dzień jako dzień dzisiaj. Żebyśmy nie czekali, bo nie wiemy, jakie losy, jaki scenariusz życie nam upłata. Dlatego zachęcam cię do tego, abyś pojednał się z Bogiem przez Jezusa Chrystusa, abyś uczynił Go Panem i Zbawicielem swojego życia i też podjął właśnie ten bój, czy ten bieg, wziął udział w tym biegu. Apostoł Paweł ciekawe słowa powiedział przed swoją śmiercią. On zwrócił się do Tymoteusza w liście i pisze, że on był świadomy, widząc, jak napięte są różne sytuacje, jak wszyscy chcą pozbyć się tego człowieka, który szerzył tak gorliwe Ewangelię, że powiedział, że ja już wiem, że moje życie zmierza ku końcowi. Ale zakończył to słowami, dobry bój bojowałem, tak? Biegu dokonałem, wiarę zachowałem. I on wiedział, że był pewny, po co idzie, dokąd idzie i po co idzie, bo wiedział, jaką drogą podążył. Dlatego też zachęcam was wszystkich. I kończąc to kazanie, chciałbym trochę wspomnieć właśnie o dzisiejszym chrzcie. Bardzo mnie to cieszy, bo już dawno nie widziałem, nie uczestniczyłem w tej ceremonii chrztu. I chociaż Tomek powierzył swoje życie już dawno Chrystusowi i mamy z sobą relacje i ja wiem, jakie są jego pragnienia, jakie, że on chce swoje życie poświęcić Bogu. A wspaniałym jest też to, że człowiek decyduje się, żeby dopełnić wszelkiej sprawiedliwości. I chrzest jest, powiedzmy, symbolem. Ale apostoł Paweł, czy apostoł Piotr, mówi o tym, że chrzest nie jest czymś, co nas obmywa z naszych grzechów, bo z grzechów obmywa nas wyłącznie krew Chrystusa, ale chrzest jest prośbą do Boga o dobre sumienie. I dał Bóg Kościołowi ten autorytet, aby udzielał chrztu i w ten sposób, abyśmy wiedzieli i byli pewni, że to jest jego nakaz, że za każdym razem, kiedy ktoś się decyduje przyjąć chrzest, Pan Bóg to pieczętuje i przyznaje się do tego aktu. Dlatego kiedy dzisiaj Tomek będzie prosił Boga o dobre sumienie, Bóg to sumienie daje. Dlatego też trzeba wszystko robić, żeby tego sumienia nie kalać. Żeby je podtrzymywać i dbać o nie.